Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. XVIII grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z niedzielnej działalności papieskiej, pierwszej wizyty Benedykta XVI w rzymskiej parafii oraz południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Drugą część magazynu wypełni rozmowa z ordynariuszem elbląskim biskupem Janem Styrną. Zapraszamy.
Benedykt XVI odwiedził parafię Matki Bożej Pocieszycielki w dzielnicy Casalbertone we wschodniej części miasta. Przed wyborem na papieża od 1977 do 1993 roku był to jego kościół tytularny, w którym często sprawował niedzielną Eucharystię. O blaskach i cieniach pracy duszpasterskiej mówi tamtejszy proboszcz ksiądz Enrico Pomili.
Note positive che il popolo è abbastanza buono.
Z cech pozytywnych trzeba powiedzieć, że ludzie są tu dobrzy, włączają się z zaangażowaniem. Mamy tu szeroką współpracę z wieloma parafianami, to na wszystkich płaszczyznach działalności duszpasterskiej. Trudności natomiast są te same, które mają wszyscy. Zjawisko dechrystianizacji i odchodzenie od życia religijnego do tego stopnia, że wydaje się, jakby Bóg zaczynał być zapominany, nieobecny, nie tyle pokonany, ile nie brany pod uwagę.
Dziś rano rzymski kościół Matki Bożej Pocieszycielki, choć wypełniony po brzegi, nie pomieścił wszystkich wiernych. Większość parafian za radą proboszcza obejrzała mszę w telewizji, a na plac przed kościołem przyszła dopiero pożegnać papieża. Entuzjastycznie pozdrawiany Benedykt XVI zaimprowizował głęboką homilię o radości z faktu, że Bóg przychodzi, w zbyciu się lęku i zgodzie na Jego wolę.
Być może my, katolicy, od zawsze wiemy o tej dobrej nowinie, ale nie jesteśmy nią już zaskoczeni. Nie czujemy tej wyzwalającej radości. Jednak gdy patrzymy na dzisiejszy świat, gdzie Bóg wydaje się nieobecny, to widzimy, jak ten świat zdominowany jest przez lęki i niepewności. Czy to jest dobre? Czy naprawdę wszystko jest negatywne? I rzeczywiście, ludzie żyją w świecie ciemności. Aby móc żyć, potrzebują różnorakich znieczuleń. Tak więc słowo raduj się, gdyż Bóg jest z tobą, jest z nami, doprawdy otwiera nowy czas. Aktem wiary winniśmy na nowo przyjąć i pojąć w głębi serca to wyzwalające słowo. Raduj się.
Benedykt XVI zachęcił do wyzbywania się lęku i do radosnej zgody na Bożą wolę, która pozwala nieść radość innym, a to jest prawdziwym zaangażowaniem Adwentu.
Nie bój się. Maria powtarza te słowa także nam. Nasz świat jest światem lęków, strachu przed nędzą i ubóstwem, strachu przed chorobami i cierpieniem, strachu przed samotnością i śmiercią. Na świecie istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń i dobrze, że są. Ale w chwili głębokiego cierpienia, w chwili ostatniej samotności i śmierci nie ma innego zabezpieczenia, które by nas chroniło. Tylko Bóg, który i nam powtarza, nie bój się, ja zawsze jestem z tobą. Możemy upadać, ale ostatecznie wpadamy w ręce Boga, a to są dobre ręce. Maria zaprasza nas do powiedzenia Bogu tak, co nieraz wydaje się takie trudne, gdyż chcemy wybierać naszą wolę. Ona nam mówi, miej odwagę, powiedz, bądź wola Twoja. Ta wola jest dobra. Na początku jawi się niczym ciężar nie do uniesienia, niczym jarzmo do dźwigania, ale w rzeczywistości wola Boża nie jest ciężarem. Ona dodaje nam skrzydeł do lotów wysokich. Wraz z Maryją możemy i my odważyć się, otworzyć drzwi naszego życia, drzwi tego świata na Boga, godząc się na Jego wolę, wiedząc, że jest ona prawdziwym dobrem i prowadzi nas do prawdziwego szczęścia.
Papieska msza w kościele Matki Bożej Pocieszycielki była zarazem pierwszymi odwiedzinami Benedykta XVI w rzymskiej parafii. Obserwatorzy podkreślają zbieżność dat. 2 kwietnia 1995 roku, równo 10 lat przed swą śmiercią, parafię tę odwiedził Jan Paweł II. Witał go tam wówczas kardynał Józef Ratzinger.
Współczesny świat, często zbyt hałaśliwy, nie sprzyja słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego. Dlatego w okresie Adwentu warto zadbać o wyciszenie, stwierdził papież, odmawiając z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Rozważanie poświęciło sobie świętego Józefa, jego postawie milczenia i całkowitej dyspozycyjności wobec woli Bożej.
Jest on wzorem człowieka sprawiedliwego. W doskonałej zgodności ze swą małżonką przyjmuje Syna Bożego, który stał się człowiekiem i czuwa nad jego ludzkim wzrastaniem. Stąd też w dniach poprzedzających Boże Narodzenie rzeczą jak najbardziej stosowną jest nawiązanie swego rodzaju duchowej rozmowy ze świętym Józefem, aby pomógł nam w pełni przeżyć tę wielką tajemnicę wiary.
Nawiązując do pełnego wiary milczenia świętego Józefa, papież podkreślił, że to właśnie od niego Jezus na płaszczyźnie ludzkiej przejął głębię wnętrza, która leży u podstaw prawdziwej sprawiedliwości, sprawiedliwości większej, którą wpoi później swoim uczniom.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski i z innych krajów. Dopełnia się czas Adwentu. Was dziewicą Marią i świętym Józefem oczekujemy w skupieniu na przyjście Jezusa. Niech nasze serca będą godnym jeźdźcem Jego narodzim. Maranata, przejdź Panie Jezu.
Ogromnie się cieszę, że na zakończenie pobytu w Rzymie z trzecią grupą biskupów
biskup Ryszard Karpiński.
Mogłem jeszcze uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym podczas modlitwy Anioł Pański i wysłuchać jego refleksji na temat postaci świętego Józefa, która wszystkich nas zachęca do tego, abyśmy byli posłuszni woli Bożej i Bożej opatrzności, którą każdy z nas powinien w życiu realizować.
Przy okazji wizyty polskich biskupów Ad Limina Apostolorum gościmy w studio księdza biskupa Jana Styrnę, ordynariusza elbląskiego. Szczęść Boże, witam.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.
Przedstawmy może diecezję elbląską. Jaka ludność zamieszkuje ten teren? Jakie są problemy?
Diecezji elbląskiej ja wciąż się jeszcze uczę, bo to dopiero trzeci rok się zaczął, kiedy tam pełnię posługę biskupią. Jest to bardzo piękna diecezja, zawieszona jakby sak na ryby u Zalewu Wiślanego. Bardzo urodzajne tereny żuław, tereny rolnicze z mnóstwem oczek wodnych, jezior, piękne lasy ze starodrzewami. Mniej więcej 3/4 ludności mieszka w miastach i miasteczkach, pozostali w wioskach. Stosunkowo niewielka część to tradycyjni gospodarze na swoim. W większości pracowali mieszkańcy wsi w PGR-ach. Dzisiaj ta struktura rozsypała się, można powiedzieć. Powstały nowe sytuacje, które stworzyły bardzo duże problemy. Głównym jest problem bezrobocia, problem pewnej także nieporadności ludzi PGR-u, którzy nie umieli innych jakichś zawodów pełnić. Są dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Ten gwałtowny przeskok był zbyt gwałtowny, żeby mogli się owocnie przystosować. Szukają pracy również poza swoim terenem, poza Polską. Natomiast diecezja jest nie tylko nowa w sensie powstania w 1992 roku, ale także w dużej mierze w sensie jej mieszkańców. Po II wojnie światowej w ogromnej większości nastąpiła wymiana ludności. Przybyli ludzie z bardzo różnych stron. Tak przykładowo powiem, w parafii liczącej około 700 ludzi pytam proboszcza, skąd masz tutaj głównie ludzi? On mówi, z 16 różnych kierunków, nie mówiąc o miejscowościach. To jest mniej więcej obraz tych sytuacji po przesiedleniach, po ostatniej wojnie. Bywają też takie sytuacje, że w jakiejś wiosce mieszkają ludzie, którzy przybyli z innej wioski, ze wschodu, z Wołynia, z Wileńszczyzny. To jest jeszcze wciąż proces integracji społecznej. Myślę, że właśnie wiara, religia tutaj mają jednak wielkie znaczenie, nie tylko w dziedzinie zbawienia, ale także i w dziedzinie tworzenia się społeczności ludzi, którzy potrafią w zgodzie żyć, współpracować.
Ksiądz biskup przybył z południa, z nieco innego kontekstu, zarówno religijnego, jak i społecznego. Czym różni się ta pobożność katolików elbląskich od tych z Tarnowa i okolic?
W samym terenie diecezji elbląskiej już są dość duże zróżnicowania, zależnie od tego właśnie, skąd przybyli ludzie. Oni przywieźli ze sobą jakąś tam tradycję i jeżeli jest jakaś grupa przeważająca, to ona jest jakby stygmatyzowana miejscem pochodzenia. Natomiast tak generalnie czym się różni? Na południu, gdzie tereny były historycznie znacznie spokojniejsze i ludzie mniej ucierpieli w czasie rozmaitych przemian i wojen, jest silna tradycja, jest silne oddziaływanie opinii społecznej. Są wytworzone już tradycyjnie od wieków miejsca kultu, sanktuaria. Są pewne obyczaje, które jak gdyby ciągną samo duszpasterstwo już w jakiejś mierze. Pod tym względem tereny północne, teren diecezji elbląskiej ma o wiele trudniejszą sytuację. Tam ta nośność tradycji, ta siła środowiskowa jest znacznie mniejsza. Trzeba więcej pracować nad pogłębieniem wewnętrznych motywacji, aby to sterowanie wewnętrzne było silniejsze, żeby się ludzie nie pogubili. Na pewno są znacznie mniejsze tradycje kultu maryjnego. Nie ma takich mocnych sanktuariów jak na południu. Nawet znacznie słabiej rozpowszechniony różaniec w formie żywego różańca. Natomiast są pewne zjawiska, które są bardziej żywe, powiedziałbym nawet niż na południu. Mianowicie działanie ruchów religijnych, różnych wspólnot, odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat czy inne ruchy. Jest pewna liczba ludzi, którzy w tych drogach, ruchach żyją, rozwijają się duchowo i oni działają na innych. Oni są często współpracownikami w parafii, w przygotowaniu do bierzmowania, w przygotowaniu do małżeństwa. Można mówić o takiej dość dużej biegunowości, od obojętności, aż po bardzo pogłębione życie religijne i bardzo apostolskie nastawienie. Ten środek jakby taki trochę szary, to są ludzie religijni, ale praktykujący nieregularnie. Zauważam zjawisko takiego może braku poczucia obowiązywania w sumieniu uczestniczenia co niedzielę w mszy świętej. Natomiast nie są to ludzie niereligijni. Oni do kościoła chodzą, ale nieregularnie. Oni spełniają różne praktyki, mają swoje formy pobożnościowe, natomiast nie jest to taki właśnie szyk, dobrze zbudowany, utworzony, tylko to pewne rozproszenie mentalnościowe jest dosyć duże. Ale mamy nadzieję, że rosnąca liczba parafii, łatwiejszy dostęp do praktyk religijnych, dobrze postawiona katechizacja we wszystkich klasach szkolnych, przedszkolnych, jest 2 godziny tygodniowo katechezy. Nie jest tak źle z obsadą księży, wszystkie parafie są obsadzone, zawsze mogłoby być więcej, o to się modlimy. Cieszymy się, że w tym roku bieżącym na pierwszy rok w seminarium zgłosiło się 23 kandydatów. W zasadzie miejscowych, a więc już nie ma jakiegoś przetaczania krwi z zewnątrz, że ten organizm zacznie coraz bardziej działać, być coraz bardziej wydolny i że zacznie też promieniować na innych, bo i z naszej diecezji niezbyt bogatej w duchowieństwo mamy misjonarzy i wciąż na misję jeszcze się zgłaszają, wyjeżdżają, tak że ten Kościół żyje.
Jakie kierunki misyjne są najbardziej jakby żywe w diecezji?
W tej chwili to jest południowa Ameryka i południowa Afryka.
Znakiem takiej stabilizacji czy integracji kościoła lokalnego są też instytucje, na przykład wspólnoty zakonne, na przykład placówki też wychowawcze, szkolne, kościelne. Jak to jest widoczne w Elblągu?
W duszpasterstwie była pewna konieczność dopełnienia obsady parafialnej przez kapłanów zakonnych i 16 parafii, o ile dobrze pamiętam, jest obsadzona właśnie kapłanami zakonnymi. Największa parafia w Elblągu prowadzona jest przez ojców redemptorystów są oni zapewne takim też ubogaceniem życia diecezjalnego i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jest około 125 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. W Elblągu ostatnio szkołę katolicką prowadzą ojcowie pijarzy. To też jest taka nadzieja na przyszłość, że będzie się rozwijać dobra szkoła. Jest wielu chętnych, więcej niż miejsc w szkole. To są takie znaki właśnie też nadziei.
Czy są jakieś formy współpracy z zagranicą, zarówno z dawnymi gospodarzami tamtych terenów, z Niemcami, czy też za wschodnią granicą, czy północną w tym przypadku?
Te tereny są wciąż jeszcze dość mocno odwiedzane, zwłaszcza przez ludzi starszych. Oni z sentymentem wracają, oglądają swoje miejsca, gdzie się urodzili, gdzie żyli. Nie ma jakiegoś nacisku na myślenie o jakimś tam odzyskiwaniu tych terenów. To raczej zupełnie zrozumiałe sentymenty ludzi, którzy tam żyli, którzy się czują pokrzywdzeni, że musieli to opuścić, to była ich ojczyzna. Od czasu do czasu się zdarza, że wspierają także swoją rodzinną parafię. Nie są to jakieś znaczące sprawy, ale w pojedynczych przypadkach, owszem, ktoś właśnie z sentymentu do kościoła, gdzie się modlił, składa ofiarę, ażeby tam w czymś dopomóc, w jakimś remoncie.
Z terenem Kaliningradu nie ma jakichś większych kontaktów?
Te kontakty mają więcej charakter turystyczny. Tak można powiedzieć, że z Elbląga do Kaliningradu najczęściej jadą właśnie wycieczki niemieckie, które tam, w cudzysłowie mówię, pielgrzymują do grobu Emanuela Kanta jako swojego filozofa. To jest jak gdyby cel ich wędrówek turystycznych. Natomiast miejscowi nasi ludzie w tym kierunku przypadkowo raczej się udają.
Jakie nadzieje, jakie troski, jakie plany na przyszłość ma ksiądz biskup, gdy chodzi o ten lokalny kościół elbląski?
Moją troską to jest szukanie sposobów docierania ze Słowem Bożym, przybliżanie Chrystusa tym ludziom, którzy jeszcze sami nie umieją znaleźć tej drogi i jakoś są zamknięci na bezpośredni kontakt z Chrystusem. I dlatego też szukam takich sposobów. Między innymi taką formułą jest, że piszę list kolędowy, który księża zostawiają w rodzinie odwiedzanej. Są to niekiedy rodziny, które rzadko przychodzą do kościoła, nie słuchaliby tego listu w kościele, bo rzadko są obecni. Natomiast można do nich jakoś dotrzeć też ze słowem biskupa. W tym roku też na tej linii docierania do ludzi, nie tylko pobożnych, ale i tych, którzy jakoś żyją na dystans z Kościołem, z Chrystusem, chociaż na ogół są przychylni i życzliwi, to będzie nawiedzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, które zacznie się od Wielkiego Postu. I obrazy Pana Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, będą szły od rodziny do rodziny, ażeby ten człowiek jak gdyby spotkał się z sytuacją, no jest Chrystus u drzwi, czy ja Go przyjmę. Sądzę, że to nie tylko wytworzy jakąś formułę pobożności pewnej, ale będzie jakąś okazją do stanięcia woko w oko z Chrystusem w Jego obrazie i może odnowienia swojej wiary. I mam nadzieję, że Pan Jezus w tym obrazie miłosierdzia zadziała tak mocno, że pomoże otworzyć swoją duszę i drzwi domu również tym, którzy zapomnieli, że te drzwi można w tym kierunku otwierać.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Styrna, ordynariusz elbląski.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.